Tytuł tygodnia.
Marcin Wolski. Ostatnie konklawe. Wydawnictwo Zysk i Spółka. Mówi autor Marcin Wolski.
Ostatnie konklawe jest dziełem moich przemyśleń na temat otaczającego świata. Te tematy ostateczne, obecność diabła w naszym życiu, to prześladuje mnie już od czasu mojej pierwszej debiutanckiej książki, czyli Agenta Dołu, tyle że przez te kilkadziesiąt lat zdołałem trochę dojrzeć. I druga zasada, którą zauważą czytelnicy, jest to, że zwykle opieram historię o realia takiego świata najbliższego. W kolejnych książkach opisuję środowiska i ludzi, które przeżyłem przez swoje życie. W wypadku Santiago Conclave jest to środowisko Telewizji Polskiej i stamtąd rekrutują się bohaterowie opowieści.
Czyta Andrzej Ciborski.
Tłum wypełniał całą szerokość traktu królewskiego. Czarne stroje, czarne parasole, czarne litery na transparentach, ręce precz od naszych wagin. Vera zastanawiała się, ile z protestujących kobiet gotowych było zaakceptować własne hasła dosłownie. Znalazła się tu wyłącznie towarzysko. Polityka śmiertelnie ją nudziła, to też ze sporym zainteresowaniem obserwowała swoje towarzyszki. Balbina traktowała demonstrację jak dziecko, przekonane, że właśnie za jego sprawą zmieni się świat. Postawa Diany była bardziej skomplikowana. Dotąd unikała deklaracji politycznych, starając się trzymać roli obiektywnej dziennikarki. A teraz wiadomo, że mnie wyrzucą z reżimowych, ale niech zrobią to chociaż z przytupem. Potem, gdy już okrzyknięto ją męczennicą, okazało się, że od pewnego czasu ma nagrany kontrakt w stacji komercyjnej. Reportaże z niebezpiecznego świata. Zawsze zamierzała robić coś takiego. Demonstranci minęli tymczasem bramę uniwersytetu. Po prawej stronie ukazały się wysokie schody kościoła Świętego Krzyża z charakterystyczną rzeźbą Chrystusa. Precz z terrorem kleru! Wołały demonstrantki. Weronika skandowała razem z nimi aż do momentu, kiedy się potknęła, a właściwie miała wrażenie, że to potknął się Chrystus na schodach, a krzyż zsunął się z jego pleców. Straciła przytomność, a może tylko przeniosła się gdzie indziej? Do wnętrza jakiegoś kościoła. Poczuła silny zapach świec i kadzidła. Zamrugała oczami. Diana, czarno ubrana, leżała w trumnie, spokojna, kredowo-biała, z siwymi odrostami widocznymi na skraju ufarbowanych na heban włosów. — Nic ci nie jest? Wizja znikła. Głos Diany przebił się przez wrzawę tłumu. Razem z Balbiną usiłowały podnieść Weronikę i postawić ją na nogi. Wszystko w porządku, potknęłam się tylko. Chodźmy stąd. Czoło pochodu zdążyło się już oddalić w stronę Nowego Światu, a trzy kobiety skręciły w ulicę Kopernika. Nie jedź do Wiednia, powiedziała nagle Weronika, sama zdziwiona tym, co mówi. Ależ nie wybieram się do żadnego Wiednia, powiedziała Diana. Co ci strzeliło do głowy? Wtedy jeszcze nie mogła wiedzieć. Propozycja wyjazdu z zespołem wolontariuszek pojawiła się miesiąc później. Nikt jej nie odradzał. Vera zapomniała o swym widzeniu, a temat Ludzie Wielkiego Serca pomagają uchodźcom w adaptacji w Europie zapowiadał się atrakcyjnie. Diana Poller planowała odwiedziny kilku obozów w różnych krajach w charakterze zwykłej ochotniczki. Co prawda z kolejnych maili i SMS-ów wynikało, że w zderzeniu z realiami jej początkowy entuzjazm słabnie, ale telewizja, która zamówiła u niej materiał, nie była zainteresowana sporadycznymi przypadkami zaprzeczającymi tezom o szybkiej adaptacji. Trzy tygodnie później nastała pełnia i Janikowska znów przeżywała kłopoty ze snem. Wprawdzie zaciągnęła kotary, ale pyzaty księżyc przebijał wszystkie zasłony i nie pomagała nawet opaska na oczy, którą przywiozła z lotu do Kanady. Odnosiła wrażenie, że wszelkie desperackie zabiegi potęgują tylko jej zwidy. W kolejnej godzinie czuwania mrok wokół niej zaczął tężeć, przybierając geometryczne kształty. Jeszcze chwila, a bezkształtne bryły przemieniły się w secesyjne kamienice, stojące równym szeregiem przy pustej ulicy jakiegoś wielkiego, obcego miasta. Szła tą ulicą. Sama. Czuła się zmęczona, niespokojna, ale do stacji metra pozostało jej najwyżej kilkaset kroków. I wtedy usłyszała stukot butów na trotuarze. Najpierw z prawej, potem z lewej. Nikogo nie widziała, ale ogarnęła ją panika. Nie odwracając się, przyspieszyła kroku i zobaczyła przed sobą ogromnego, dwumetrowego mężczyznę z kudłatą brodą. Torebka wysunęła się jej z rąk. Elegancka, markowa, ze srebrnym monogramem Diany. Ktoś złapał ją za ramię. Puszczaj! Śmiertelnie przerażona zerwała się na nogi. Chciała zapalić lampkę, ale strąciła ją z łóżka. Rzuciła się więc do okna i szarpnięciem rozsunęła kotary. Księżyc gdzieś odpłynął. Za to słaby blask przed świtu wdarł się do jej mieszkania. Przekręciła klamkę i pchnęła okiennicę, otwierając okno na oścież. Oprzytomniała. Była sama. Łańcuch w drzwiach znajdował się na swoim miejscu. Podniosła potłuczoną lampkę, zapaliła górne światło. A potem zadzwoniła do Wiednia, najpierw na komórkę Diany. Usłyszała: zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału. Potem na stacjonarny numer pensjonatu 5 róż. Czekała. Trzeci dzwonek, czwarty. Odebrała rozespała Balbina. Ty wiesz, która jest godzina? Marudziła. Dochodzi czwarta. Jest Diana? Nie. W głosie anielskiej lesbijki zabrzmiało pewne zdziwienie. Nie miałam pojęcia, że jest tak późno. Dzwoniła może do ciebie? Nie, wydaje mi się, że ma wyłączoną komórkę. Nigdy tego nie robi, ale ostatnio kompletnie zwariowała na punkcie swojego reportażu. Miała dziś kolację integracyjną z uchodźcami. Dzwoniła, żebym na nią nie czekała. Masz do niej jakąś pilną sprawę? Nie, tylko przestraszył mnie głupi sen. Daj spokój, ty i twoje sny. Widzisz, do czego prowadzi nieuregulowane życie płciowe. Ciało Diany Poller znaleziono rano w jakimś zaułku, niedaleko stacji metra. Usta miała zaklejone taśmą, ubranie poszarpane w strzępy. Bohaterowie jej reportaży, młodzi napakowani testosteronem uchodźcy z Syrii, zgwałcili ją na wszystkie możliwe sposoby, a następnie, zapewne po to, żeby ich nie rozpoznała, poderżnęli jej gardło. Próżna przezorność. Zostawili przecież całe mnóstwo śladów biologicznych, także już następnego dnia cała piątka trafiła w ręce wiedeńskiej policji. Szli w zaparte. I dopiero po dwóch dniach jeden, 17-latek o biblijnym imieniu Ibrahim, pękł w rozmowie z psychologiem, który zapytał o powód tego ataku na osobę im znaną, która z tak wielkim oddaniem poświęcała czas na pomoc emigrantom. Parszywa lesba, obraza boska, powiedział Ibrahim i splunął przez przerwę w przednich zębach.
Marcin Wolski. Ostatnie konklawe. Wydawnictwo Zysk i Spółka.